Byłem, kim jesteś, będziesz, kim jestem. Kochani, kiedyś taki napis znalazłem na bramie cmentarnej, nie pamiętam gdzie, kilka lat temu. I bardzo mnie ten napis poruszył. Byłem, kim jesteś, będziesz, kim jestem. Módlmy się nawzajem za siebie. Tak mniej więcej brzmiał ten napis. Te słowa możemy potraktować jako przesłanie skierowane do nas przez tych, którzy poprzedzili nas do wieczności. Tak mogą powiedzieć do nas nasi zmarli. Tak może powiedzieć do nas hrabina Potulińska. Byłem, kim jesteś. Będziesz, kim jestem. Te słowa uświadamiają nam fakt przemijania, ale i zobowiązania. Przemijamy, czy chcemy, czy nie chcemy. Tak jak pory roku się zmieniają. Przychodzi wiosna, lato, jesień, potem zima i od nowa. Tak samo i przemija człowiek. Ludzie się rodzą, dojrzewają, pracują, kochają się, zakładają rodzinę, a potem się starzeją, chorują i odchodzą. Takie jest prawo życia i nic na to nie poradzimy. Kto się urodził, musi umrzeć. Przemijamy. I ci, którzy byli przed nami, którzy mówią, byłem tak jak ty, żyłem tu, chodziłem po tej ziemi, mogą do nas też powiedzieć, ty będziesz tak jak ja tam, po drugiej stronie życia. Jest jakaś ciągłość tych wydarzeń, którym podlegamy i na które nie mamy wpływu. Musimy z pokorą przyjąć prawdę o naszym przemijaniu, ale i zarazem odpowiedzialność za swoje życie, za swoją codzienność. Właśnie dlatego, że przemijamy, że pewne rzeczy są nieuchronne i nieodwracalne. Ważne jest więc, co po sobie zostawiamy. Jaki ślad po nas zostanie? Czy ślad dobra, które ma to do siebie, że trwa, że jest trwalsze niż życie człowieka? Czy też po sobie pozostawiamy pustkę, o której nikt nie pamięta i z której nic nie wynika? A dobro ma to do siebie, że ono pozostaje w pamięci potomnych. Czy to w postaci materialnych śladów, jak chociażby ta świątynia ufundowana przez hrabinę, czy mnóstwo dzieł, jakie ona pozostawiła, czy w przypadku innych ludzi choćby zwykłe pomniki. Ale daleko bardziej wpisuje się w pamięć potomnych dobro, jakie pozostawiamy. To jest nasze świadectwo. To jest to, co ludzie będą o nas pamiętać, co będą z wdzięcznością wspominać. To jest właśnie ta odpowiedzialność związana z naszym przemijaniem. A jeżeli zdarza się, że ktoś żyje tak po prostu, jak jesienny liść miotany wiatrem, to tu, to tam, i pozostawia po sobie pustkę, a nie daj Boże, tylko krzywdę i zło, któż go wspomina? A jeżeli go wspomina, to tylko jak najgorzej. I to jest dla nas pewne napomnienie, pewna przestroga, aby nie marnować życia, które mamy jedno, które przemija i które wcześniej czy później się skończy, zwykle wcześniej, niż się spodziewa. Kochani, skoro gromadzimy się tutaj, przy grobie hrabiny Potulińskiej, do której pójdziemy za chwilę po mszy świętej, to także po to, aby od niej uczyć się dobra, które przetrwa nas, tak jak przetrwało ją. Już kilkadziesiąt lat, prawie 100 lat upływa, przynajmniej 80 kilka lat od jej śmierci, ale jej dzieła trwają. My je kontynuujemy. My je pomnażamy. Jej pamięć żyje. Czy to w patronacie szkoły, ulic, miejsc, czy właśnie fundacji, którą stanowimy i dla której pracujemy i która też w jakimś sensie określa naszą tożsamość. Przypomnijmy zatem w paru zdaniach tę wspaniałą postać hrabiny Potulickiej. Przecież dobrze nam znano, a wciąż trzeba ją odkrywać, trzeba ciągle ją poznawać głębiej, by od niej się uczyć. Uczyć się dlatego od niej, bo to jest ktoś, kto żył tutaj. Ona szczególnie może do nas powiedzieć: byłam, kim jesteś, chodziłam po tej samej ziemi, oddychałam tym samym powietrzem, patrzyłam na te same krajobrazy. Byłam tu, na tej ziemi, gdzie ty teraz jesteś. Ale ty będziesz tam, gdzie ja teraz jestem. Przypomnijmy więc, że urodziła się 8 kwietnia 1861 roku w Londynie, w rodzinie szlacheckiej. Osoba wykształcona, jak na owe czasy, była osobą niezwykle wykształconą. W okresie zimowym wyjeżdżała ze swoim ojcem, ze swoją rodziną do Krakowa, gdzie uczestniczyła bardzo aktywnie w różnych środowiskach kulturalnych, uczyła się grać, była muzykiem, uczestniczyła w różnych wieczorach literackich, chodziła do teatru, więc była osobą bardzo obytą w świecie. Człowiekiem kimś naprawdę wysoko wykwalifikowanym, wykształconym jak na owe czasy, biorąc pod uwagę, że w tamtych czasach, w połowie XIX wieku, kobiety nie kształciły się na uniwersytetach. Uzyskanie takiej formacji duchowej było czymś niezwykłym. Zmarła 17 października 1932 roku. Na epitafium przy jej grobie napisano: niewiasta dzielna, bojąca się Boga, będzie chwalona. To słowa z Księgi Pieśni, z Księgi Przysłów, które wysławiają niewiastę dzielną, kobietę, która była mądrą osobą, która nie żyła dla siebie, choć jej rówieśniczki w tamtych czasach z pewnością wiedziałyby lepiej, jak zagospodarować ogromny majątek, jaki 19-letnia wtedy hrabina odziedziczyła po zmarłym ojcu, otrzymując pełną władzę do dysponowania tym ogromnym majątkiem. Mogła go jak syn marnotrawny roztrwonić, żyjąc rozrzutnie, bawiąc się, jeżdżąc po świecie, używając życia, świata. Ale właśnie mądrość tej kobiety polegała na tym, że zdawała sobie sprawę, że życia nie można przetańczyć, życia nie można przejeść. Trzeba w życie mądrze zainwestować. W służbie drugiemu człowiekowi. I to właśnie tu, na tej ziemi, hrabina Potulicka, dysponując swoim majątkiem, tworzyła wiele dzieł, zakładała szkoły, organizowała różnego rodzaju kursy, nawet prowadziła teatr. Mnóstwo rzeczy, długa byłaby lista wymieniać te wszystkie jej dzieła. Wspierała tu, na miejscu, miejscową ludność, zakładała przytułki, szpitale, inwestowała w ludzi po prostu. To jest kapitał. Nie ma lepszej inwestycji, jak inwestycja w człowieka. Ona się zwraca stokrotnie bardziej niż jakiekolwiek inwestycje. Ludzie są największym kapitałem. Jak wiemy, hrabina Potulicka wspierała także dzieła w Poznaniu, między innymi powstające zgromadzenie zakonne błogosławionej Marii Karłowskiej, która założyła zgromadzenie sióstr pasterek, czyli sióstr opiekujących się kobietami z marginesu społecznego, kobietami samotnymi, porzuconymi, z dziećmi, czyli tworzyła to, co się dziś nazywa właśnie domami samotnej matki. Hrabina Potulicka dla nich ufundowała dom w Poznaniu z własnego majątku. Wsparła księży chrystusowców, dlatego tutaj duszpasterzują. Wsparła księdza Posadzego, sługę Bożego, który zakładał zgromadzenie księży chrystusowców i sióstr misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii zagranicznej, bowiem rozumiała, że to dzieło jest potrzebne Polsce, Polakom, aby budować jedność z tymi, którzy za chlebem czy w innych celach wyemigrowali ze swojej ojczyzny. Wiele dzieł zakładała i fundowała w Bydgoszczy. No i wreszcie w latach 20., kiedy zaledwie dopiero organizujący się uniwersytet w Lublinie znalazł się w trudnej sytuacji, bowiem ówczesne prawo państwowe wymagało, aby uniwersytet miał zabezpieczenie materialne. Powstający KUL, który istniał zaledwie 4 lata, bo założony był w listopadzie 1918 roku, nie miał takiego zabezpieczenia. Ona, dowiedziawszy się, że jest taka potrzeba, natychmiast utworzyła fundację, aby zabezpieczyć materialnie tę uczelnię katolicką, jedyną katolicką wyższą uczelnię, jedyny katolicki wyższy uniwersytet w Polsce do tej pory. I w ten sposób powstała fundacja Potulicka. To jeszcze trwało kilka lat, zanim te wszystkie procedury prawne zostały opanowane. Nie było to wcale takie łatwe. Ostatecznie fundacja została zatwierdzona 19 marca, w Dzień Świętego Józefa 1925 roku. Była osobą niezwykle skromną. Opowiadają anegdotę, że kiedy przyjechała na KUL, chciała się spotkać z ówczesnym rektorem Kruszyńskim, siedziała na ławeczce przed gabinetem rektora. Rektor nie znał jej, przeszedł, no po prostu odkłonił się jakiejś skromnej kobiecince. Dopiero potem okazało się, że to jest ta wielka fundatorka, która właściwie uratowała egzystencję uniwersytetu. Była osobą niezwykle skromną, o czym świadczy fakt, że właściwie nie mamy jej zdjęcia. Jest jedyny tylko portret i to wykonany chyba jakoś tak wtórnie. Nie ma o niej zdjęć, nie ma o niej informacji. To jest wielkość człowieka, który nie eksponuje siebie, ale służy innym. Dzieli się tym, co było mu dane. To jest wielkość ludzi, od których uczymy się, jak mądrze przeżywać swoje życie, aby je nie zmarnować, aby mieć zasługę na całą wieczność. Kochani, nie sposób tutaj wymieniać wszystkich śladów dobra, jakie pozostawiła hrabina Potulicka, ale które wpisane są w naszą tożsamość, którymi my żyjemy. W tych dobrach my uczestniczymy, my je współtworzymy i mamy obowiązek je rozwijać, zachować, zabezpieczyć dla innych pokoleń. To jest nasza odpowiedzialność i to jest, sądzę, też duma wszystkich tutaj pracowników fundacji, że mogą dalej współtworzyć tak piękne dzieło, znane w całej Polsce, w służbie ludziom, w służbie młodzieży, w służbie uniwersytetu, który w swoim haśle ma Deo et Patrie, Bogu i Ojczyźnie. To jest jakiś wymiar naszego patriotyzmu też. Ja wiem, że to może górnolotne słowa i niepopularne. Współcześnie nie mówi się o patriotyzmie, to jest takie słowo trochę już niemodne. Ale czyż rzetelna praca dla dobra ludzi, dla dobra swoich rodaków, dla swoich najbliższych, dla tych młodych ludzi, którzy dzięki naszej pracy, naszemu wsparciu mogą rozwijać się, studiować. Czyż to nie jest praca dla ojczyzny, dla Boga i dla ojczyzny? To jest patriotyzm. Hrabina Potulicka może powiedzieć, że będziesz kim jestem. Była kim jesteśmy, my tu żyjemy, ale może nam też powiedzieć, będziesz kim ja jestem. Jestem po drugiej stronie życia. Ufamy, że jest w niebie lub w czyśćcu. My tam też się znajdziemy. I warto więc w kontekście bliskiego Dnia Zadusznego, uroczystości Wszystkich Świętych, która nas prowadzi do tajemnicy przemijania, warto zastanowić się, co to znaczy czyściec, do którego ufamy, że trafimy wszyscy. To są może rzadko podejmowane prawdy wiary, także i w kaznodziejstwie. Może więc zechciejmy chwilę nad tym się zastanowić. Otóż, jak wiemy, człowiek umierając, w chwili śmierci rozstrzyga się ostatecznie, definitywnie jego wieczność. To już w chwili śmierci zapada wyrok, czy człowiek idzie na potępienie, na całą wieczność, czy idzie na zbawienie. Jeżeli na zbawienie, to zwykle czeka go czyściec. Czasem mówi się w taki sposób o czyśćcu, jakby to było takie lżejsze nieco piekło. Tak jakoś się wytworzyło w literaturze i w tradycji ludowej. Mówi się o ogniu czyśćcowym, o cierpieniach czyśćcowych. Przeraża nas taka wizja czyśćca. Wydaje się, że właśnie czyściec się niczym nie różni od męk mąk piekielnych. Nie, tak nie jest. To jest tylko język symboliczny, gdzie jest mowa o ogniu, o cierpieniu. Czyściec to jest przedsionek nieba. Czyściec to już jest szczęście człowieka. Dusze w czyśćcu, owszem, cierpią, ale cierpią szczęśliwe, pewne swego zbawienia. Czego nie można absolutnie powiedzieć o tych, którzy idą na potępienie. Którzy umierają na przykład w stanie grzechu śmiertelnego. Człowiek, który całe życie żyje tak, jakby Bóg nie istniał. Człowiek, który lekceważy Boże przykazania i umiera w takim stanie. Trudno powiedzieć, nie, to nie do nas należy sądzić, ale jest duże prawdopodobieństwo, że idzie na potępienie, bo sam tak wybrał, bo żył tak, jak chciał, z dala od Pana Boga. Ufamy jednak, że Pan Bóg daje takiemu człowiekowi ostatnią szansę. Może w tym momencie umierania, kiedy gaśnie już jego świadomość i już nie jest nam w stanie powiedzieć, co dalej, może w tym momencie jednak Pan Bóg daje mu łaskę i może się nawrócić i wybrać jednak wieczne szczęście. Tego nie wiemy. Ale po ludzku sądząc, jeżeli ktoś całe życie Bogu mówi nie, to jakie jest prawdopodobieństwo, że w tym rozstrzygającym momencie rozpozna dobroć Bożą i w tym jednym momencie powie tak, skoro całe życie mówił nie? To dramatyczny los potępionych. Ale nie o nich chcemy mówić. Chcemy mówić o czyśćcu i o niebie. Bo jeżeli modlimy się za naszych zmarłych, to dlatego, że jesteśmy głęboko przekonani, że oni są w czyśćcu. A może są już i w niebie. Na pewno nie są potępieni, bo nasza modlitwa za nich nie miałaby sensu. A zatem na czym polegają te przeżycia czyśćcowe? Pamiętajmy, że zarówno piekło, czyściec, jak i niebo to nie miejsce, to nie jest sprawa miejsca. To jest stan ducha. A więc nie miejsce. My tak mówimy, niebo to jest tam w górze. No i właśnie słowo niebo nam się kojarzy zarówno to, z tą rzeczywistością po śmierci, jak i z nieboskłonem, chmurami, słońcem i tak dalej. Ale to jest znowu tylko nasze ludzkie myślenie. Niebo i czyściec to stan. Trudno powiedzieć, czy związany z jakimkolwiek miejscem, czy nie. To w sumie nie ma większego znaczenia. To stan ducha. O ile niebo, istotą nieba jest Bóg sam, który jest miłością. To właśnie miłość Boga uszczęśliwia. Ludzie, dusze, które są w niebie, są szczęśliwe Bożą miłością. Na wieczność, w sposób niezmienny. Nie potrafimy sobie nawet tego wyobrazić. Jak można być szczęśliwym na maksa, na zawsze? My przeżywamy jakieś tylko chwile szczęścia, które nam przemijają, no ale żyjemy na ziemi. A w niebie to szczęście będzie maksymalne i niezmienne. Aż się wydaje nieprawdopodobne. Ale tak nas uczy Biblia, Słowo Boże. Czyściec natomiast jest przygotowaniem do tej pełni szczęścia w niebie. Ale to już jest uczestniczenie w tym szczęściu, choć jeszcze nie całkowite, częściowe. To jest tęsknota. Czyściec to jest tęsknota za pełnią, za Bogiem, za miłością. To jest tęsknota, która uszczęśliwia, ale która boli. I na tym polega cierpienie czyśćcowe. Że jest to miłość, która tęskni. To tęsknota, która boli. Jeżeli ktokolwiek przeżywał tęsknotę za kimś bliskim wskutek oddalenia, to myślę, że trochę rozumie, na czym polega czyściec. To właśnie tęsknota. Każdy sygnał od tego, za kim się tęskni, każdy jakiś ślad dobra, o którym wiemy, że ten ktoś przeżywa, daje ulgę w tej tęsknocie, w tym cierpieniu. Natomiast wszelkie jakieś informacje smutne o tym, za kim tęsknimy, dodatkowo nas ranią. Coś podobnego jest w czyśćcu. Dlatego, kochani, teraz chyba lepiej rozumiemy sens naszej modlitwy, naszej pamięci. Postawmy się w roli dusz w czyśćcu, które tęsknią za Bogiem, tęsknią za szczęściem, wiedzą, jakie jest szczęście wieczne i wiedzą też, jak my żyjemy, co się z nami dzieje. Jeżeli mając udział we wszechwiedzy Boga, te dusze w czyśćcu wiedzą o naszych złych drogach, o naszym złym życiu, o tym, że nie idziemy drogą zbawienia, czy ich szczęście jest pełne, ranimy ich naszą niepoprawnością życia. I przeciwnie, kiedy dajemy dowody naszej o nich pamięci, kiedy za nich się modlimy, a w ten sposób dajemy wyraz naszej dla nich miłości, sprawiamy, że ta tęsknota za Bogiem, za szczęściem mniej boli. Są szczęśliwi naszym dobrem. To jest właśnie jakaś wzajemna wymiana. Oni żyją nadal w naszej świadomości. My z nimi jesteśmy wciąż połączeni, zwłaszcza jeżeli to są nasi bliscy, z którymi wiążą nas więzy krwi, zwłaszcza jeżeli to są nasi bliscy, współpracownicy, koledzy, z którymi dzieliliśmy życie. Śmierć tego nie niszczy. Śmierć te więzy konserwuje. Jesteśmy nadal z tymi ludźmi związani. Więc cokolwiek się dzieje w naszym życiu, oni o tym wiedzą, oni to czują. I albo my ich uszczęśliwiamy, albo im zadajemy ból. Co to oznacza? Że modlitwa za zmarłych pomaga nie tylko im, ale nam. Bo my w ten sposób uczymy się kochać. W ten sposób przygotowujemy się do doskonalszej miłości, a czyściec właśnie temu służy. Aby się wydoskonalić w miłości. Aby być przygotowanym do przeżywania miłości, jaką jest Bóg sam. Dlatego, jak powiedziałem, te słowa z bramy cmentarnej: byłem, kim jesteś, będziesz, kim jestem, to nie tylko wspomnienie, ale także zobowiązanie do tego, aby żyć dobrem, dobro pomnażać, kochać i służyć drugiemu człowiekowi. I ta wielkość człowieka w jego miłowaniu wyraża się w rzeczach drobnych. Kochani, wielkość człowieka to nie jego godności, tytuły, zaszczyty, honory, ale to służba, to rzeczy drobne. Pan Jezus powiedział, kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wielki, będzie wierny. Właśnie wielkość człowieka mierzy się drobiazgami. I tak jest w istocie. Z punktu widzenia naszej doskonałości, naszego wiecznego zbawienia, wszystko, co robimy, to jak robimy, ma ogromne znaczenie. Nawet jeżeli tego nie widzi prezes, nie widzi dyrektor, nie widzi kierownik, Bóg widzi, twoje sumienie widzi. Dokładność, rzetelność w wykonywaniu obowiązków, punktualność, uczciwość, to jest miara wielkości człowieka. To jest kapitał, jaki wnosimy za bramę wieczności i to jest to dobro, które będą pamiętać także ci, którzy przyjdą po nas, gdy już nas nie będzie. Pochylmy się w naszej refleksji nad słowami z dzisiejszych czytań. Bo one właśnie pokazują nam, jak żyć. W pierwszym czytaniu z Księgi Syracydesa słyszeliśmy, że Bóg nie ma względu na osoby. Dla Pana Boga nie ma znaczenia, jaki nosimy tytuł, jaki stopień naukowy, z jakiej pochodzimy rodziny. Dla Boga liczy się to, czy jest w nas dobro, czy jest wrażliwość na drugiego człowieka, zwłaszcza tego, który jest w potrzebie. Święty Paweł powiada, jak słyszeliśmy, Wiktoria czytała: bieg ukończyłem, w dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiarę ustrzegłem. Stary Paweł, sędziwy, tak dokonuje bilansu swojego życia. Czy każdy z nas może tak powiedzieć, kiedy przyjdzie śmierć? Czy może powiedzieć za świętym Pawłem: tak, w dobrych zawodach wystąpiłem, nie zmarnowałem swojego życia, nie zmarnowałem czasu, ukończyłem bieg, ustrzegłem wiary, ustrzegłem dobra, które jest we mnie. I dzisiejsza Ewangelia. Dwaj bohaterowie, faryzeusz, dumny, pyszny, zarozumiały, staje przed ołtarzem, mówi: Boże, dziękuję Ci, że jestem dobry, że jestem lepszy niż inni, niż ten grzesznik. Czyli wydaje wyrok o drugim człowieku, nawet go nie znając. I przychodzi jakiś celnik, który wstydzi się, daleko staje, gdzieś tam prawie że w drzwiach i mówi: Boże, miej miłosierdzie dla mnie, nawet nie śmie spojrzeć na ołtarz, bo ma świadomość własnych grzechów. I który jest lepszy? Który odchodzi usprawiedliwiony w oczach Bożych? Nie ten zarozumiały, Ale ten pokorny człowiek, który ma świadomość swoich grzechów, ale właśnie mając świadomość własnych grzechów, będąc pokornym, bardziej zdolny jest do czynienia dobra niż ktoś, kto jest zarozumiały, wyniosły i pyszny, kto stawia siebie nad innymi. To są właśnie postawy, które uczą nas, jak mądrze i owocnie przeżywać własne życie, aby kiedyś, tak jak my, modlimy się za zmarłych, okazując im wdzięczność za dobro, jakie pozostawili, by ktoś kiedyś po nas z wdzięcznością myślał i modlił się, dziękując Bogu za dobro, jakie myśmy pozostawili po sobie. W ten sposób właśnie budujemy własne szczęście w niebie i przysparzamy szczęścia duszom w czyśćcu. Przysparzamy szczęścia tym naszym kochanym, którzy jako przestrogę mówią do nas słowami z tej cmentarnej bramy. Byłem, kim jesteś. Będziesz, kim jesteś.